między biegunami.
W programie Między biegunami w Radiu Kraków dzisiaj znowu redakcyjne połączenie. Połączenie między biegunami z Radiostradą, a to dlatego, że jeżeli jest motoryzacja, no to wiadomo, że nasza redakcja radiostradowa musi zawitać do studia Radia Kraków, a jeżeli jest słowo wyprawa, to musi się pojawić coś w programie Między biegunami. Kuba Niziński?
Bartek Piziak. No i dzisiaj podróże samochodowe.
Samochodowe, ale pod znakiem Fiatów 126P, maluchów, a to dlatego, że wielka wyprawa samochodowa, maluchowa do Monte Carlo zakończona.
I teraz zastanawiam się, kto z naszych słuchaczy, słuchaczy Radia Kraków, ma taki powrót do przeszłości, taką myśl, jak to było za tych pięknych czasów gdzieś 30-40 lat temu, kiedy maluchy królowały na naszych drogach, mieściło się ich zdecydowanie więcej niż dzisiaj tych nowoczesnych samochodów, obładowane walizkami, tabunami wszystkiego, co mieliśmy, ruszające gdzieś w kierunku Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego. Aż strach pomyśleć, gdzie.
Moje wspomnienie z Fiatem 126P jest takie, że mama miała Fiata 126P pomarańczowego, który stał się później granatowym Fiatem 126P. Ten lakier drugi no, nie był najsolidniejszy, ale maluchem...
Czyli potem taka pantera się zrobiła.
Pantera. A, no i jeszcze oczywiście wyciąganie akumulatora w zimie na czwarte piętro i ona dzwoniąca na domofon, żebym zszedł pod ten akumulator, to było dosyć duże przeżycie. Ale dzisiaj myślę o Fiatach, które też pewnie już najlepsze czasy mają za sobą, a o wielkiej wyprawie maluchowej będzie opowiadać w studiu Paweł Bielec, Radiostrada. Paweł, zawsze spotykamy się przy okazji podróży motoryzacyjnych.
Ostatnio były kamperowe tematy i...
Tak. Tylko od kampera do malucha to droga trochę daleka, przyznasz.
No to zupełnie inny sposób podróżowania. Mówiliście tutaj o początkach swoich podróży maluchami. No tak, ja też zaczynałem od...
Bardziej naszych rodziców.
Tak, tak. Mój pierwszy samochód to był również maluch, jeden, potem drugi. No potem już były większe samochody, no tak, no ale do tego samochodu jest oczywiście jakiś sentyment. I no była okazja odświeżyć sobie trochę wspomnienia związane z podróżami maluchami. Właśnie przy okazji wielkich wypraw maluchem. W zeszłym roku do Turynu, w tym roku do Monte Carlo. Mówiliście o podróżach z walizkami, ze wszystkim. Skąd to się wzięło? No więc zeszłoroczna wielka wyprawa maluchów do Turynu była taką podróżą, z jednej strony 50 lat produkcji malucha, ale z drugiej strony podróż sentymentalna pana Sobiesława Zasady i Longina Bielaka. Oni wystartowali wprawdzie poza konkurencją, bo to auto nie miało homologacji, ale wystartowali z Polski do Turynu wraz z rajdem Monte Carlo właśnie po to, aby tysiącom osób, które czekały na swoje maluchy, gdzie były zapisy, oczywiście jakieś tam wpłaty wcześniejsze i zaczęli użytkować w Polsce, że tym samochodem można jeździć nie tylko po Polsce, nie tylko na krótkich trasach, ale również na długich. No i ludzie tak w to uwierzyli po ich sukcesie dojazdu do Monte Carlo, że zaczęli jeździć do Jugosławii, na Węgry, za granicę, nad Bałtyk, gdziekolwiek. Właśnie z walizkami, ze wszystkim. I te auta no, na tamten czas sprawdzały się po prostu.
Masz z czasów młodości takie wspomnienie, takie wyprawy?
Moja najdalsza wyprawa maluchem to była do miejscowości Gotha w Niemczech. Jeszcze wtedy DDR, na pograniczu DDR i RFN. I ona była o tyle ciekawa, że maluchem zapłaciłem mandat na niemieckiej autostradzie. Wydaje się to dziwne. Za prędkość.
Nie do uwierzenia.
Prędkości,
tak? Ale zaczekaj, no musisz to wytłumaczyć, bo przecież tam nie było ograniczeń. Czy wtedy były?
No właśnie w czym rzecz.
Dla maluchów.
Technika jazdy maluchem jest taka, że ze względu na to, że ma słaby silniczek, z góry musimy się rozpędzić, aby wyjechać na kolejną górę. A tymczasem w tym dołku, w tym siodle po prostu, gdzie była największa prędkość malucha, był remont wiaduktu z ograniczeniem prędkości. No i oczywiście tam stała niemiecka policja z radarem. W związku z tym maluch rozpędził się do maksymalnej prędkości, wpadł na ograniczenie i...
Czekali na ciebie.
I czekali na mnie, tak. Parę kilometrów dalej czekali. Dogadaliśmy się bardzo szybko, w sensie oni powiedzieli, o ile za dużo, ile to kosztuje i pojechałem dalej.
Dobrze, że to nie były marki zachodnio-niemieckie.
Nie, to były wtedy marki wschodnio-niemieckie. Właśnie. Tak.
Maluchem faktycznie to spoglądając na stare kroniki filmowe, niejednokrotnie teraz można sobie przypomnieć właśnie tamte czasy. Ale myśląc teraz o wielkiej wyprawie maluchami, o której chcemy porozmawiać, czyli o Monte Carlo, pomysł na to, żeby ją zrobić w tym roku, powstał gdzieś podczas wieczornego spotkania, podczas podróży do Turynu w tamtym roku?
W zeszłym roku wyjazd do Turynu był wyjazdem takim bardziej kameralnym, tak? Była to grupa miłośników maluchów plus zaproszony członek honorowy Longin Bielak i Sobiesław Zasada, tak? Jako podróż ta, tak jak
sentymentalna.
Tak. Natomiast co istotne, te samochody, był to trochę taki test, tak? Czy damy radę, czy we współczesnych realiach ruchu autostradowego, jak to się wszystko uda sprawdzić. Wyprawa zakończyła się sukcesem. Wszyscy byli uczestnicy bardzo zadowoleni. Cel został zrealizowany. I powstało pytanie, co dalej. Marcin Małysz jako główny pomysłodawca, organizator, taki spiritus movens tego przedsięwzięcia wraz...
Czyli nasz kolega redakcyjny
wraz z żoną Kingą postanowili ten projekt rozwinąć. Zaczęły dołączać do tego kolejne osoby, między innymi właśnie Rafał Sonik, Kajetan Kajetanowicz, Janusz Szerla, osoby, które, Bartosz Ostałowski, które są po prostu osobami z członkami honorowymi klubu 126 Evolution, ale jednocześnie gigantami motorsportu goszczonymi tutaj na galach Radia Kraków, Radio Strady. Projekt zaczął ewoluować, ale w tym kierunku, żeby to nie był tylko wyjazd dla wyjazdu, dla uczczenia jakiejś rocznicy, ale również, żeby miał wymiar charytatywny, wsparcia...
Pewną wartość dodaną.
Wartość dodaną, którą w tym wypadku jest zebranie konkretnej kwoty pieniędzy na dzieci ofiary wypadków drogowych. I tak też się stało. W tym kierunku został ten projekt rozwijany. Oczywiście dalej głównym duchem Marcin Małysz, Kinga Małysz, ale przy ogromnym wsparciu właśnie gigantów motosportu Rafała Sonika, Sobisława Zasady, Longina Bielaka, gdzie wszyscy oni swoimi twarzami,
autorytetem,
tak? Dużą pracą spowodowali też to, że znalazła się bardzo duża rzesza sponsorów, jak również darczyńców, bo projekt został zorganizowany w ten sposób, że poprzez pieniądze sponsorów on się sfinansował sam. Nie, żadnych dodatkowych pieniędzy nie było potrzeba na ten projekt wpłacać. Natomiast wszystkie wpłaty przez osoby, które wspierały dzieci, są po prostu tą wartością dodaną, tak? I udało się zebrać praktycznie 2 miliony. To jest to bardzo jest duża kwota.
Duża kwota.
Kwotami tymi będą zarządzały fundacje PZMOT-u. W związku z tym na pewno zostaną dobrze spożytkowane i kapituła będzie decydowała, na jakie konkretnie cele zostaną przeznaczone. Cel charytatywny, bardzo istotny, bardzo ważny dla dzieci i to jest podstawowy sukces tej wyprawy tegorocznej, tak? Bo z jednej strony tak, dojechaliśmy, wszyscy dojechali szczęśliwie i wrócili, ale z drugiej strony ten wymiar właśnie został zrealizowany dodatkowy.
Wielka wyprawa maluchami do Monte Carlo, dzisiaj tematem numer jeden programu Między Biegunami. Paweł Bielec naszym gościem. Natomiast tak myśląc o podróżach maluchowych, to kilka takich projektów w ostatnich latach, nawet kilkunastu latach, kilkudziesięciu latach, nie mówię o takiej wyprawie, bo o tej wyprawie jeszcze będziemy mówić. Pojawiło się, Bartek, była wyprawa do Mongolii bodajże, tak? I to
tak,
też
tak, była
panowie ekipa, z Wieliczki. To...
Ekipa z Wieliczki zdecydowanie tak, która tutaj myślę, że maluchy przywróciła też, jeśli chodzi o taki
podróżniczy
i wyprawowy charakter tych samochodów do życia. Z tego, co pamiętam, panowie przez kilka lat realizowali tego typu podróże i na wschód, ale też w innych kierunkach. Były też wyprawy z samochodami bliźniaczymi, Trabanty. Bardzo mocno gdzieś tam jeździły po świecie i w wykonaniu Polaków, ale też i Czechów czy Niemców. I takich projektów też i konkretnych wypraw, bo pamiętam też transportowanie tego typu samochodów do Australii nawet, czy do Stanów Zjednoczonych. Zresztą Malucha do Stanów Zjednoczonych wysłał też w kontenerze jeden z naszych gości nie tak dawno, który tutaj miał okazję u nas być w Radiu Kraków. Więc no, takich przejazdów długodystansowych było całkiem sporo.
To pokazuje tylko, jaką Maluch był produkcją i cudem technicznym. Paweł, wasza wyprawa to była wyprawa miłośników Maluchów. Ilu was się zebrało?
35 Maluchów, średnio 2-3 osoby w każdym Maluchu. Do tego samochody wsparcia, takie jak samochody serwisowe, jak lawety, jak VIP-kary, samochody mediów. Łącznie ponad 120 osób, tak? Łącznie ponad 120 osób, uczestników i osób związanych z organizatorami, czyli no, 2-3-krotnie więcej niż w zeszłym roku, tak?
Całkiem pokaźny rajd.
Tak. Wyprawa.
Wyprawa.
No, jak myślę o samochodach, to bardziej słowo rajd mi tutaj, powiem wam szczerze, pasuje, ale tak, wyprawa przez duże W zdecydowanie.
Tak, wyprawa przez duże W i teraz uczestników moglibyśmy tak w skrócie podzielić na dwie grupy. Jedna grupa to miłośnicy, pasjonaci tej marki, w dużej części też osoby, które były w zeszłym roku w Turynie, ale druga grupa to osoby, które pojechały w tym roku, można powiedzieć, pierwszy raz w życiu Maluchem.
O.
Bo były to osoby z firm sponsorskich, były to osoby z
świata influencerskiego, blogerskiego.
Tak, Rezi czy Buczo, tak. Oni wcześniej Maluchami nie jeździli, a tutaj mieli przyjemność poznać urok motoryzacji bez klimatyzacji. Także...
Ale. Ja kojarzę takie filmiki gdzieś z waszego przejazdu, gdzie widziałem, że niektóre z tych egzemplarzy jadących w wyprawie, no, takie, powiem, surowe to nie były, jak ja pamiętam pierwszego Malucha moich rodziców, wyprodukowanego w Turynie, no, w którym jedynym udogodnieniem, tak się zastanawiam, co było.
Korbka.
Chyba wygodny fotel kierowcy.
Korbka.
Z tym wygodnym fotelem to też można
polemizować. A nie, tamten był włoski, tato był z niego bardzo zadowolony. Aha, jeszcze miał okulary przyciemniane, wtedy takie specjalne, też włoskie, nie wiem, w komplecie chyba dostał.
Znaczy, tutaj było tak, były egzemplarze, które były wyposażone w otwierany dach. W faldach, tak. No to była rewelacja, dlatego że można było sobie poprawić przewietrzanie.
Klimatyzacja naturalna.
Natomiast nie było żadnego egzemplarza z taką klimatyzacją w rozumieniu współczesnym. Każdy z kolei egzemplarz został wyposażony w 2 sztuki wiatraczków. Wiatraczki dostarczone przez jednego ze sponsorów były po prostu na wyposażeniu każdej załogi. Można było sobie podłączyć do gniazda
USB.
W samochodzie i w tym momencie tak, USB i w tym momencie kierowca czy pasażer mogli kierować strumień gorącego powietrza wprost na siebie. I tu nie ma żartów. No, w momencie, kiedy już to było w drodze powrotnej,
dojechać do Monte Carlo, to jedno, jest sukces.
Jeszcze
ale
wrócić.
Trzeba wrócić.
I wracaliśmy przez okolice Mediolanu. To był koniec weekendu, w związku z tym korki wjazdowe na bramki na autostradzie, 38-39 stopni, bez zera cienia. No, powiem tak, ja jechałem Mercedesem V-klasą i zasłaniałem się ręcznikami od słońca, mimo włączonej klimatyzacji, mimo wszystkich udogodnień tego samochodu. Co się działo w Maluchach, mogliśmy sobie tylko wyobrazić. Także no, lekko miejsca mi nie było. Ale co ciekawe, wszyscy wychodzili z tych samochodów uśmiechnięci, zadowoleni, więc myślę, że to była dla nich też przygoda życia.
Ale powiedziałeś, że była część osób, która właściwie Maluchem nigdy nie podróżowała, bo nie mogła z różnych względów, bo nawet nie pamięta, że
nie to pokolenie.
Nie to pokolenie, ale większość osób to jednak pasjonaci, którzy te wspomnienia gdzieś odżywały.
No więc właśnie, te młodsze osoby to były niektóre osoby po 20-kilka lat, tak? Nawet. Więc Malucha można powiedzieć, że znają ze zdjęć, tak?
Z Muzeum Motoryzacji.
I z Muzeum Motoryzacji, a teraz mogli go poprowadzić. Najmłodsza załoga, Ania Kopacz razem z Bartkiem Wątrobą i z Zosią Druzgała.
Ania średnią jest... liczysz teraz w wieku?
Nie, po prostu to są... Ania dopiero zrobiła prawo jazdy parę miesięcy temu, tak? No więc samo to już pokazuje, w jakim jest wieku. Ale jest córką Pawła Kopacza, uznanego zawodnika górskich mistrzostw Polski, wielokrotnego mistrza zwycięzcy. Natomiast no po prostu zarażona pasją od ojca, tak? Remontowali ten samochód, składali, zwie się on Turkus, warto zobaczyć na zdjęciach w galerii. przejechała całą trasę na zmianę z Bartkiem. To była najmłodsza załoga. I oni wcześniej tymi samochodami też nie jeździli, ale to jest po prostu pasja przekazana przez rodziców. A z kolei z drugiej strony były osoby właśnie tak jak pan Sobiesław Zasada czy Longin Bielak, gdzie oni tymi maluchami startowali w sporcie, czy autami zbliżonymi jak Steyr Puch. I pan Longin Bielak, który całą wyprawę przejechał od początku do końca, nie narzekając, mówiąc, że jest po prostu szczęśliwy, bo jest to dla niego podróż po prostu sentymentalna. On wielokrotnie był w Monte Carlo jako zawodnik, jako kierowca rajdowy, jako pilot. I to była dla niego taka cofnięcie się w czasie, sentymentalna podróż, którą mógł odbyć, no, dzięki nam.
Słuchaj, sentymentalną podróżą było też pewnie przejazd przez Monte Carlo maluchami. Zaraz cię zapytamy o...
O tor Formuły 1.
Tak.
Nie, to później może, to w następnym też wejściu. Natomiast jak przejeżdżaliście przez Monte Carlo, na pewno te reakcje były ciekawe. Natomiast ciekawy był też przejazd maluchów w momencie, kiedy widać te luksusowe, ekskluzywne samochody za miliony euro. No właśnie, jakie reakcje towarzyszyły temu widzom?
Ja odniosłem wrażenie, że takimi samochodami jak Bentley, jak Lamborghini, jak Ferrari i w Monte Carlo już się nikt specjalnie nie przejmuje, bo one są na każdym kroku zaparkowane jak u nas trafikary w Krakowie, gdzie bądź i gdziekolwiek. Tak? To jest bardzo ciasne miasto z małą ilością miejsc parkingowych, więc auta stoją wszędzie. Tu się potkniesz o Maybacha, a tam o G-klasę. Także nie robi to specjalnego wrażenia.
Ale
natomiast,
maluchy.
Natomiast 35 maluchów w jednym rzędzie, wjeżdżających pod hotel, jeden z najlepszych w Monte Carlo, na zakręcie numer 6 toru Formuły 1, no to po prostu zrobiło wrażenie. Wszyscy to oglądali. A mało tego, jeszcze jednym z uczestników był Sebastian Fouta. Oczywiście jechał maluchem. Uczestniczy, to jest również zawodnik górskich samochodowych mistrzostw Polski i wyjął potem tego swojego malucha i zaczął jeździć wzdłuż toru, tak jak to. Śmialiśmy się, że po prostu kibice tylko czekają na kolejny przejazd po zakręcie numer 6, jak Sebastian nadjedzie. Jego czerwony maluch był w tym dniu w Monte Carlo najszybszy.
Ofert zakupu nie dostawaliście?
Nie wiem, ja osobiście się z tym nie spotkałem. Myślę, że skoro Tom Hanks miał takiego malucha, to może ktoś inny też chciałby mieć.
Blisko 40 maluchów pojechało do Monte Carlo. Pasjonaci, ci, którzy kochają motoryzację, pojawili się w miejscu, gdzie mam wrażenie, że ludzie też kochają motoryzację, tylko że jeżeli chodzi o ceny tych samochodów, to przynajmniej kilka zer więcej jest. Chociaż niejednokrotnie już teraz przypuszczam, że maluchy też dochodzą do takich cen, które robią wrażenie, Paweł.
Oczywiście, maluchy można było jeszcze pewien czas temu kupić za kilkaset złotych, 1002. No te czasy się już skończyły i nie wrócą. W tej chwili dobry egzemplarz zaczyna się tam powiedzmy 8-10 tysięcy. Ale pamiętajmy też o jednym, że maluchy, które zostały przeznaczone na licytację po zakończeniu tej imprezy w związku z celem charytatywnym, uzyskały o wiele, wiele większe ceny. Bo raz, że maluchy, dwa, że rakieta Iggy Świątek, którą wygrała ostatni turniej, trzy, że rzeczy przeznaczone przez Rafała Sonika, przez Kajetana Kajetunowicza, ich pamiątki rajdowe, puchar Longina Bielaka, jeden z pierwszych pucharów, który zdobył w Szczecinie w wyścigach samochodowych, startując formułą, kryształowy puchar też zdobył konkretną kwotę.
Ale aukcje już się skończyły.
Tak, aczkolwiek zrzutka jako taka jeszcze parę dni trwa, więc ja zachęcam wszystkich, którzy chcieliby jeszcze wesprzeć dzieci ofiary wypadków drogowych, o po prostu kolejne wpłaty, bo no, cel jest szczytny po prostu, tak? I nie zapominajmy o nim, że to był jeden z głównych filarów tej wyprawy, tak?
Myślę o tym, wspominałeś o tym hotelu, gdzie przejeżdżają te najdroższe samochody i tam faktycznie pasjonaci z całego świata przyjeżdżają je fotografować. Zresztą sam to robiłem. Natomiast mam takie wspomnienie motoryzacyjne z Monte Carlo, gdzie ty wspomniałeś, Bartek cię pytał, czy ktoś chciał kupić i złożył ofertę kupna takiego malucha. I przypomniała mi się taka historia, że idąc sobie uliczkami Monte Carlo pod jedną z kamienic, których nie jest zbyt wiele, stał Fiat 500. stary Fiat 500 i my z moim synem zaczęliśmy fotografować tego Fiata i w ogóle zachwyceni. Podszedł do nas człowiek, który zaczął opowiadać o tym samochodzie i z wielkim entuzjazmem, jak o najdroższym eksponacie i później się dopiero zorientowaliśmy, że ten człowiek był właścicielem tego Fiata 500 i podjechał swoim Ferrari pewnie ze 100 razy droższym od tego Fiata 500, ale on był zachwycony tym, że ktoś zwrócił uwagę na ten jego samochód, bo właśnie tak jest z pasjonatami. No i myślę, że maluchy już się zaczynają szeregować w przestrzeni pasjonackiej, właśnie jak Fiaty 500 kiedyś.
Bo tak jest. Motoryzacja łączy. I mieliśmy kilka przykładów właśnie na tej wyprawie na potwierdzenie tego faktu. Na przykład mieliśmy nocleg w miejscowości Bormio u stóp Stelvio, które pokonywaliśmy. Właściciel hotelu, w którym nocowaliśmy, również pasjonat motoryzacji, jego brat z kolei pasjonat lotnictwa, latający śmigłowcami nad Alpami, a z kolei ten człowiek, który był na miejscu, pasjonat wyścigów samochodowych, samochodami marki Porsche, powiedział, że on sobie nie wyobraża, że my sami na Stelvio pojedziemy. Wyjął z garażu swoje Porsche 911 GT ileś i wyprowadził nas na samo Stelvio, tym supersportowym potworem, tak? A my sobie spokojnie maluszkami za nim pyrkaliśmy. Także to są przykłady na właśnie łączenie motoryzacji i to w różnych klasach cenowych, tak? No bo oczywiście Porsche 911 i Fiat 126 mają tylko tyle wspólnego, że silnik z tyłu i napęd na tył, tak? Natomiast cała reszta...
No i opływowy kształt jeszcze zapomniałeś.
Tak, i opływowy kształt.
Paweł, dobra, ale motoryzacją. My dzisiaj mocno tutaj o tych maluchach rozmawiamy, natomiast w programie Między Biegunami musimy cię zapytać o trasę. Jak przebiegała trasa? No bo to jest program podróżniczy,
tak.
I nas interesuje, jak wytyczyliście...
A to była wyprawa.
To była wyprawa samochodowa. Jak wytyczyliście waszą trasę? Czy był jakiś klucz? Czy po prostu może jakieś sentymenty? Jak to wyglądało?
Trasa była bardzo ciekawa i długa. Było to ponad 4300 kilometrów, tyle wskazał licznik w moim samochodzie po powrocie do domu. I z jednej strony założeniem było to, żeby ona była po prostu ciekawa, ale z drugiej strony była też wyzwaniem.
Żeby maluchy dały radę.
Maluchy miały postawione bardzo ambitny cel, ponieważ zdobyliśmy kilka najwyższych przełęczy drogowych dostępnych w Europie. Między innymi Grossglocknera, gdzie Hochtor ma na poziomie 2400 metrów w deszczu i zimnie. Maluchy dały radę. Potem zdobyliśmy przełęcz na pograniczu Włoch i Francji w okolicach Chamonix z widokiem na Mont Blanc. Maluchy dały radę. Potem przejechaliśmy z Chambéry do Monte Carlo trasami odcinków specjalnych rajdu Monte Carlo i to obecnego i tych historycznych, gdzie zdobyliśmy Col de Turini. Wprawdzie to jest mniejsza wysokość, bo niecałe 2000 metrów, ale technicznie ta droga jest bardzo trudna. Wąska, kręta, półkami skalnymi. No, hamulce się gotowały, silniki dymiły, ale maluchy i samochody wsparcia, w tym Raptor z dwuosiową przyczepą, dały radę. I wisienka na torcie w drodze powrotnej, przełęcz Stelvio, ponad 2700 metrów i maluchy dały radę. Plus samochody wsparcia, bo odnoszę czasem wrażenie, że
samochody wsparcia miały problem.
My mieliśmy większe problemy ze względu na wielkość. I co za tym idzie, małe maluchy pomykały tam po prostu jak takie małe szkraby, tak?
Opowiadasz.
Natomiast te długie samochody z lawetami, z przyczepami, no, mieli kierowcy szkołę. W tym ja.
Opowiadasz o tych przełęczach zdobywanych przez maluchy. Ja tak myślę sobie, miałem okazję ostatnio takim większym maluchem hybrydowym z wypożyczalni zdobyć Col de Tourmalet, czyli też jedną z przełęczy w Pirenejach, ponad 2125 metrów bodajże nad poziomem morza. I ten już się gotował prawie. A co dopiero maluchy. Ale musimy cię zapytać, ile razy nastąpiły jakieś awarie, bo to też w statystykach są ważne kwestie. Czy trzeba było wymieniać jakieś istotne elementy maluchowych silników?
No tutaj duże podziękowania dla serwisu. Jechali z nami mechanicy, jechały busy serwisowe wypakowane częściami zamiennymi. Kiedy my dojeżdżaliśmy do hotelu, czasem bardzo późno, bo można powiedzieć, że nie było dnia bez spóźnień, tak? To wynikało z różnych rzeczy, tak?
No, ale przy głównie, tej ilości samochodów.
Tak, przy tej ilości samochodów ciężko było utrzymać harmonogram czasowy. Kiedy my dojeżdżaliśmy do hotelu i czasem była to godzina 22, 23, to mechanicy dopiero brali się do pracy. I kończyli ją czasem trzecia, czasem czwarta nad ranem, a potem siódma, ósma dnia kolejnego wyjeżdżamy znowu. I to był bardzo duży wkład ich pracy po prostu w to, aby wyprawa dotarła w pełnym składzie do końca. Awarie zdarzały się każdego dnia, bo maluch jest samochodem, który no, ma prawo mieć
słabszy dzień,
a z drugiej strony są to auta 30-letnie, 40-letnie. No, pamiętajmy też o tym, tak? Są to samochody kolekcjonerskie, nie zawsze eksploatowane na co dzień, więc choćby z tego powodu pewne rzeczy ujawniały się dopiero w trasie. Ale mieliśmy opracowany system szybkiego ratunku. W momencie, kiedy samochód udawało się naprawić, nazwijmy to na poboczu, jeden z najlepszych mechaników, Paweł Wrona, szybciutko go ogarniał, auto jechało dalej. Jeżeli się nie udawało coś takiego, był ładowany na lawetę, jedną z kilku dostępnych, i naprawiany na miejscu, na końcu etapu, tak? Były awarie zarówno drobne, jak i takie, no już niestety poważniejsze, typu wymiana uszczelki pod głowicą, czy jakieś wymagające demontażu silnika. Ale maluch jest samochodem prostym w naprawie. W związku z tym, jeżeli nie rozleci się zupełnie, to jest szansa go naprawić szybko i skutecznie.
Dawniej mówiło się, że młotek przecina klucz francuski i to jest zestaw serwisowy malucha.
No to prawda, właśnie tak jest. Tyle tylko, że nasz serwis był bardzo dobrze wyposażony w narzędzia umożliwiające po prostu szybszą naprawę niż przy użyciu młotka i przecinaka.
Marcina Małysza, o którego już tutaj wspomniałeś, którego pozdrawiamy, dzisiaj nie ma z nami w programie Między Biegunami. Pomysłodawcy generalnie właśnie całej inicjatywy. Akcji. Więc muszę zapytać ciebie, czy narodził się podczas tej podróży, podczas tej wyprawy jakiś kolejny pomysł maluchowy?
Tak.
Bo przypuszczam, że tam kilka
grzały się silniki.
Grzały się silniki mocno.
W ogóle ideą Marcina jest to, aby Wielka Wyprawa Maluchów nie była jednorazową akcją, tylko wraz z Rafałem Sonikiem, panem Sobiesławem Zasodą, podjęli decyzję, że będzie to cykliczny projekt. Cykliczny projekt, który będzie również cyklicznie miał cel charytatywny, tak jak w tym roku ofiary wypadków drogowych dzieci. W przyszłym roku jeszcze nie wiem. Natomiast tak, będzie to projekt cykliczny, organizowany po prostu w kolejnych latach, gdzie zostanie, znaczy inaczej, no już pewne przymiarki oczywiście są, natomiast nie chciałbym tego ogłaszać, ponieważ nie jest to jeszcze oficjalnie zatwierdzone i potwierdzone przez organizatorów. Natomiast są już plany na przyszły rok i trasa będzie dłuższa niż w tym roku była.
To jedziemy.
Ja już widzę, Kuba, że ty przeglądasz te aukcje z maluchami, ale powiem ci, że najtaniej w tym momencie malucha to chyba na Sycylii się da kupić.
Mieliśmy kilka egzemplarzy, które były przed tą wyprawą przywiezione z Włoch. Między innymi samochód Rafała Sonika w wersji Bis, maluch w wersji Bis.
Pomyśl sobie, maluch Bis.
Przywieziony z Włoch. Były też dwa z pierwszych serii ciemnozielone maluszki, które przeserwisowane jeszcze przed samym wyjazdem przez Adama Druzgałę zostały właśnie na tą wyprawę wypuszczone.
Ja wam powiem szczerze, że tak przemieszczając się po Włoszech dosyć regularnie, po różnych regionach, rzeczywiście zauważyłem, że maluchów na południu Włoch jest więcej niż w Polsce. W dalszym ciągu w użytku samochody, które zaparkuje się wszędzie, naprawi się czym, to już mówiliśmy, momentami no niezniszczalne te silniki jeszcze ze stajni w Turynie i całkiem dobrze się tam trzymają, także wiesz, Kuba, nie.
To nie jest stracona szansa.
Jakiś OLX czy inne Allegro, tylko po prostu włoskie serwisy, mogę ci podać adres. Natomiast ja mimo wszystko muszę się tutaj podzielić, że moim marzeniem jest inny Fiat. Fiat Panda 4x4 w tej wersji z 70 bodajże 6 roku. I jak pozwolicie, żebym dołączył do Wielkiej Wyprawy Maluchów za rok Fiatem Panda, no to się tutaj możemy dogadać.
Ja myślę, że te Fiaty Pandy w wersji kanciatej w
pierwszej
serii,
mówimy.
Tak, to są już pełnoprawnymi klasykami. Aczkolwiek w krajach alpejskich, przez które przejeżdżaliśmy, one są wciąż właśnie widoczne na drogach, ponieważ jest to bardzo mały, prosty, ale skuteczny samochód w...
Z napędem
na obiosie, właśnie w terenach takich górskich, gdzie ten napęd jest potrzebny, tak? To nie jest samochód do offroadu, to jest teren do dojazdów zaśnieżone, drogi właśnie górskie, tak?
Słuchajcie, teraz myśląc o wyprawach motoryzacyjnych, tak na koniec już, teraz wszędzie mi wyskakują namioty dachowe do samochodów. I ostatnio
ale o maluchu myślisz?
Ale właśnie, tak pomyślałem.
Ależ poszedłeś teraz.
Platforma na namiot dachowy w maluchu. Myślę, że ktoś by mógł się postarać, bo właśnie widziałem taką reklamę na ultranowoczesnym sportowym. Tak, samochód.
Tak, ja widziałem takie namioty nawet na Porsche 911, aczkolwiek z maluchem jest troszkę inny problem.
Cokolwiek, to zawieszenie pneumatyczne musiada.
Znaczy, cokolwiek jest ciężkiego włożonego do malucha powoduje to, łącznie z uczestnikami, powoduje to, że no niestety jego własności dynamiczne obniżają się i...
Możesz nie być wpuszczony na autostradę, bo wiesz, 40 na godzinę to nie jest.
Ale Bartek, teraz jak powiedział, że jego, jak Paweł powiedział, że jego właściwości dynamiczne spadają, to my musimy jechać osobnymi maluchami.
Nie, dlatego on jechał Mercedesem.
Tak. To prawda. Zresztą w samochodach serwisowych, w tym moim Mercedesie również, podróżowały bardzo często bagaże uczestników. Bo jeżeli ktoś miał więcej walizek, to dobrze było odciążyć samochód, którym się jechało. Mało tego, o tym przekonał się Robert, czyli popularny buczo z serwisu YouTube, tak? Gdzie swoje bagaże mieli zapakowane w takie typowe lotnicze walizki, tak? Niestety upchnąć taką walizkę do malucha jest bardzo ciężko ze względu na to, że ona musi przejść przez drzwi, wejść
no,
tam za siedzenie
i tak dalej.
Pod maską
się nie zmieści.
My starsi jesteśmy...
On nie wiedział, że się nie
wstyło. Że malucha to najlepiej się pakuje w miękkich torbach i
w reklamówkach.
I w reklamówkach foliowych, bo to się upchnie pod siedzenie, to się upchnie do bagażnika. Wszelkie kanciate rzeczy niestety w tym samochodzie są ciężkie do zapakowania. Ale to też taki kolejny fajny smaczek, gdzie właśnie współczesne
to było łączenie pokoleń,
zderzały się
nie?
po prostu z tymi wcześniejszymi doświadczeniami i dawnymi czasami.
Koniecznie Państwa zachęcamy do zerknięcia na Facebooka Wielka Wyprawa Maluchów, tak nazywa się profil. Tam już ponad 5000 obserwujących, więc jestem przekonany, że ten projekt musi być kontynuowany. Natomiast te materiały, które są tam udostępnione, szczególnie w formie wideo, naprawdę polecamy. Poświęćcie kilka minut, bo to jest bardzo dobra zabawa. No i też szczytny cel, my link do tej zrzutki pod kątem charytatywnym, w którym w tym roku jechaliście, udostępnimy jak najbardziej na naszym profilu. Jeżeli tylko Państwo chcecie, zawsze kilka złotych warto dorzucić.
A ja powiem, że programy Między Biegunami znajdują się także na Spotify'u, gdzie można ich odsłuchać. Będzie także ten program, którego gościem był Paweł Bielec. Wielka Wyprawa Maluchami.
Dziękuję bardzo.
Paweł, bardzo dziękujemy. Kuba Niziński.
Bartek Biziak, do usłyszenia.